Są wśród nas. O niepełnosprawności bez tabu. Zaprasza Michał Brajer.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina. Będziemy w tym cyklu poruszać sprawy związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Cykl nosi tytuł Są wśród nas, czyli bez tabu o niepełnosprawności. Ja nazywam się Michał Brajer, a moim i waszym zarazem gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Lubryka, proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Godzieszach. Szczęść Boże, księże Rafale.
Szczęść Boże, wszystko się zgadza.
Tak myślę, księże Rafale, że zaczniemy od tego, skąd u księdza pojawiło się powołanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jak to się zaczęło?
Oto ja zostałem wrzucony na głęboką wodę, jak śliwka w kompot. To znaczy, to taka była ciekawa historia, ponieważ w mojej rodzinnej miejscowości kolegom, jednym z moich ówczesnych w czasach szkoły podstawowej, był taki Hirek, którego serdecznie pozdrawiam. Hirek był bardzo wysportowanym człowiekiem, pełnym pasji życiowych, zdobywającym wiele nagród, wiele dyplomów, wiele pucharów i uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Jadąc rowerem został potrącony przez samochód. To spowodowało uraz kręgosłupa, no i wózek. Także z dnia na dzień z osoby bardzo, bardzo, bardzo sprawnej, obdarzonej wieloma takimi talentami sportowymi, stał się osobą niepełnosprawną. No i od osoby, która była zawsze bardzo otwarta, towarzyska, stał się osobą, którą też gdzieś tam na wiosce niektórzy omijali, nie wiedząc, jak się do niego zwrócić, jak teraz w tej nowej sytuacji z nim rozmawiać. I tak się złożyło, że odwiedził mnie ksiądz Ryszard Krakowski, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy z jednej parafii Janków Zaleśny. I on właśnie kiedyś przy herbacie, kiedy ja byłem licealistą, odwiedził mnie i zaproponował odwiedziny u tegoż rzeczonego Hirka. Ja mówię, bardzo fajnie, możemy kiedyś go odwiedzić, no ale jak to ksiądz Rysiu, to teraz go odwiedzimy. I tak po prostu przeszliśmy od razu parę budynków dalej, od razu na herbatę z kolei do Hirka. I tam się zaczęło, tam się dowiedziałem w trakcie rozmowy, że mamy jechać razem na rekolekcję dla niepełnosprawnych i za chwilę dowiedziałem się, że to ja mam być opiekunem Hirka. Pierwszy raz w życiu jako licealista na progu seminarium pojechać i opiekować się osobą niewiele starszą ode mnie, od razu w charakterze właśnie wolontariusza. I tak się zaczęło. To było Rogoźno, diecezja ówczesna poznańska. Piękny czas, piękni ludzie, piękne doświadczenia i to był początek kontynuowany potem już przez całe seminarium.
No to rzeczywiście można powiedzieć, że pojawiło się tutaj ewangeliczne nie bój się, wypłyń na głębie. I jak tak człowiek staje przed takim faktem dokonanym, to pewnie jest takie, ale zaraz gdzie ty mnie tutaj, Panie Boże, pakujesz? Miał ksiądz taką myśl?
O, oczywiście, że tak. Dlatego rozumiem wszystkie osoby, które mają taki naturalny lęk przed niepełnosprawnością, przed osobami niepełnosprawnymi. Ten lęk wynika czasem z tego, jak się zachowam, jak zostanę odebrany, co sobie pomyśli ta osoba, czy jej nie skrzywdzę, czy nie podejdę w zły sposób, czy nie zachowam się jak słoń w sklepie z porcelaną i tak dalej, i tak dalej. Także ja to rozumiem, tak samo to wszystko czułem, tak samo to w pierwszej chwili widziałem, ale jakby owoc tego wyjazdu przerósł najśmielsze oczekiwania, bo nie dość, że ja się otworzyłem bardzo mocno i złapałem bakcyla, jak to się mówi, otworzyłem się bardzo mocno na ten temat i na te osoby niepełnosprawne, to Hirek też wrócił z tych rekolekcji odmieniony, nabierających chęci i energii do życia, od osoby w takim stanie podłamania dość silnego do osoby, która zaczyna łapać życie na nowo.
I to jest sens, że tak powiem, też organizowania różnych rekolekcji dla niepełnosprawnych, bo widzimy, jakie mają oddziaływanie, jak Pan Bóg niesamowicie działa i wspiera.
Tak, tak, i w obie strony.
I każdy wraca umocniony.
Myślę, że tak.
Tu teraz przechodzimy bodajże do księdza pierwszego probostwa, czyli Wspólnota Ołówek. Jak to się zaczęło i jak to trwało?
Znaczy też można powiedzieć o pewnej kontynuacji, pewnym dojrzewaniu pomysłów, które gdzieś tam przez lata się rodziły i nabierały kształtów, dlatego że Wspólnota Ołówek, sama nazwa to już wielokrotnie tutaj na antenie było prezentowane, nawiązuje do Matki Teresy z Kalkuty, to może jeszcze to powiemy, natomiast pojawienie się wspólnoty było takim efektem przemyśleń związanych z tym, że będąc po radiu, w którym tutaj pracowałem, posłany do Kępna, tam zawiązywałem właśnie grupę osób niepełnosprawnych. Ona jeździła ze mną do Przedborowa. Lata mijały. Ja byłem w Kępnie nie jako wikariusz, tylko jako diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ze świadomością tego, że ta zmiana parafii w każdej chwili może nastąpić z racji mojego usytuowania, ustanowienia w tej parafii. I dlatego zależało mi bardzo, by ta grupa, która się już ze sobą zaprzyjaźniła i spotykała się regularnie i przy parafii, i na rekolekcjach, mogła się dalej rozwijać, żeby ona nie była oparta na obecności, chęci tego czy tamtego księdza, który zawsze jest potrzebny przy grupie, przy wspólnocie, to jest oczywiste, ale żeby była też grupa osób dojrzałych, odpowiedzialnych, które będą chciały stanowić takie zaplecze dla organizacji, opieki i kontynuacji tego dzieła wokół osób niepełnosprawnych. I dlatego powstała myśl, aby założyć stowarzyszenie i to stowarzyszenie będzie organizowało i rozwijało to dzieło.
To w takim bądź razie nawiążmy do tego, że skąd właśnie ołówek? Co jakby Matka Teresa miała z tym wspólnego?
No, Matka Teresa, kobieta wielka w dziele, a skromna w odczytywaniu swojej osoby, właśnie tak to pięknie nazwała. Przy tych ogromnych dziełach, które Matka Teresa dokonywała, warto sobie zajrzeć, bo dzisiaj może dla wielu młodych słuchaczy Matka Teresa jest taką postacią wręcz baśniową. Warto zobaczyć, albo w ogóle nieznaną, zobaczyć sobie troszkę w internecie, jak niesamowitą postacią była. Skromna, sama nieobdarzona jakimś tytanicznym zdrowiem, opiekowała się ilością osób, które fizycznie przerastały w rozmiarze tych dzieł, które podejmowała. Niesamowite dzieła dokonywała, miała niesamowity wpływ na ludzi, choćby to obdarzenie ją pokojową Nagrodą Nobla, jej przemówienia w parlamentach przed ogromnym forum ludzi, a jednocześnie praca na ulicy w Kalkucie w podejmowaniu, podnoszeniu osób umierających, osób samotnych, osób porzuconych i przywracaniu im człowieczeństwa. Kobieta wielkiego, ogromnego formatu, ogromnej świętości, która wokół tych wielkich dzieł, jakie podziwiali dziennikarze i postronne osoby, mówiła ze skromnością, że ja jestem tylko zwykłym ołówkiem w ręku Pana Boga. Pan Bóg po prostu pisze mną to, co chce, a ja tylko mu się po prostu poddaję. No i tak to rozumiem też pracę z niepełnosprawnymi ze strony tych, którzy próbują zagospodarować też tę przestrzeń i te osoby.
Można rzec, że tak naprawdę Pan Bóg działa, a my jesteśmy takim ołówkiem, który On prowadzi.
Dokładnie.
Tu jest takie trafne nawiązanie. Jak ksiądz ocenia sytuację generalnie duszpasterską wśród właśnie osób z niepełnosprawnościami? Czy jakby to rzec, jest konieczność tworzenia duszpasterstw różnych grup, czy bardziej integrowania ich? Jakby to ksiądz ocenił?
Myślę, że zawsze jest. Ja mam też takie od lat, od początku właściwie i życia kleryckiego i kapłańskiego widzenie Kościoła jako Kościoła wspólnoty wspólnot. Czyli im bardziej bezpośrednio osobiste dotarcie do człowieka i nawiązywanie relacji ludzkich, tym większe prawdopodobieństwo, że też tę przestrzeń wiary będziemy mogli tworzyć nie wirtualnie, nie teoretycznie, ale rzeczywiście praktycznie osoba do osoby, grupa osób do grupy osób. Więc na pewno jest ta potrzeba. To jakby dokonuje się też w naturalny sposób w każdej parafii poprzez odwiedziny duszpasterskie ze strony kapłana z posługą sakramentalną, poprzez msze święte dla osób chorych, poprzez posługę w konfesjonale, bo przecież to też jest posługa uzdrawiania, nie tylko w tym wymiarze opieki, przenoszenia kogoś, umycia, nakarmienia, ale też ta przestrzeń duchowego wsparcia, nie mniej ważna, myślę, dla każdego, bo niepełnosprawność taką duchową nosimy wszyscy w sobie poprzez grzech. I każdy z nas potrzebuje uzdrowienia, więc na pewno te przestrzenie są, one mniej lub bardziej są też pewnie odczuwalne w konkretnych parafiach, bo to jest zarówno wypadkowa wyrażanych pragnień i dostrzegania tych osób niepełnosprawnych, jak i charyzmatu, umiejętności kapłana, ale też wsparcia ze strony osób świeckich, prawda, które chcą temu kapłanowi towarzyszyć w komunikowaniu się z osobami niepełnosprawnymi, bo to jest niezwykle ważne. Ksiądz sam tego nie uczyni, a często osoba niepełnosprawna sama też może nie ma odwagi, możliwości wyjść, więc ci pośrednicy, te osoby towarzyszące, takie anioły sposobów świeckich są też niezwykle potrzebne.
Zgadza się, naturalnie. Bo widzimy też takie coś, że wielu tych osób naprawdę no, siedzi gdzieś pozamykanych w domach i myślę, że rzeczywiście tak jak właśnie Kościół też w jakiś sposób wychodzi do tych ludzi.
Tak, z pewnością. To wydobycie z domu jest niezwykle ważne. Też dziś mam wiele, wiele takich obrazów w pamięci osób, które są w podobnym wieku, w podobnym schorzeniu, gdzie jedna z osób potrafi mieć przyjaciół dużo więcej niż ja i doświadczeń przeróżnych i miejsc odwiedzonych na świecie dużo więcej niż ja, osoba sprawna, a druga osoba w tym samym wieku z tym samym schorzeniem ma doświadczenie czterech ścian, komputera, telewizora i swoich własnych rodziców, więc to jest ogromna różnica. I dotarcie do osoby, przekonanie jej samej niepełnosprawnej, że może wyjść, że to nie jest zaraz zagrożenie, że to nie jest zaraz utrata poczucia takiego małego bezpieczeństwa w przestrzeni swojego świata małego, jest warta podjęcia ryzyka i doświadczenia tego, że za tym może się kryć coś pięknego. Ale niemniej ważne jest przekonanie najbliższych, rodziców, opiekunów, tych, którzy bardzo kochając i opiekując się swoimi bliskimi, czasami boją się troszkę ich powierzyć w ręce innych osób.
Niestety też to zauważam, bo ja tak jeszcze myślę, czy to czasami nie jest tak, że jakby to rzec, co po niektórzy rodzice tych niepełnosprawnych byli chowani w takich jeszcze dawniejszych, można to powiedzieć, sytuacjach, gdzie osoba niepełnosprawna nie wychodzi na światło dzienne. Czy ksiądz tak myśli?
Ja tak nie myślę, natomiast na pewno tego doświadczałem właśnie u początków mojego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. To były lata 90., gdzie wyjście z dużą grupą osób niepełnosprawnych na wózkach z różnymi schorzeniami, także widocznymi fizycznie, czasami wywoływało taką reakcję zdziwienia i dystansu wokół postronnych osób, gdzie przemieszczaliśmy się z całą grupą. I stopniowo to oswajanie się powodowało też, że na przykład stawali się stałymi klientami, bywalcami w kiosku, w sklepie, u fryzjera, u fotografa. I to powodowało taką bardzo pełną przyjaźń i relację, która się tworzyła z upływem czasu.
Można tak powiedzieć, że duszpasterstwa pomagają w aktywizacji niepełnosprawnych.
Z całą pewnością, ale to, co mówiliśmy wcześniej, nie tylko niepełnosprawnych, bo to jest
obopólne.
Tak, i kapłanów, i osób świeckich, i wolontariuszy, i samych rodzin.
Zgadzam się, bo też naprawdę widzę przez lata, kiedy też gdzieś działam w różnych grupach, no to widzę taką różnicę, też jeszcze wspólnota Kawałek Nieba, to dojdziemy do niej. Ale teraz mamy pierwszą taką grupę, jeśli chodzi o duszpasterską, czyli grupa osób niewidomych. Jak ksiądz widzi przyszłość duszpasterską w tej grupie?
No, trzeba by też zapytać osób niewidomych, jak one to widzą i to bez złośliwości, tylko właśnie jak to widzą, jak sobie to wyobrażają. Jak ja widzę tę przestrzeń, to znaczy to też jest znowu temat związany z pewnym nabywaniem umiejętności towarzyszenia i otwierania tego świata, który dla nas, osób widzących, jest często zamknięty. My widzący nie widzimy tego, co widzą niewidomi i to musimy się wzajemnie uczyć. Ja pamiętam taką historię, tu kiedyś rozmawialiśmy odnośnie mojego pierwszego doświadczenia.
W kuluarach.
Tak, w kuluarach rozmawialiśmy odnośnie mojego pierwszego doświadczenia z Szymonem, którego też serdecznie pozdrawiam tu z tego miejsca. Pojechaliśmy po raz kolejny, będąc już na rekolekcjach w Przedborowie z naszą grupą. Tym razem pojechaliśmy do Gołuchowa, w piękne miejsce, by zobaczyć żubry. No i pierwszy raz pojechał z nami niewidomy, czyli Szymon, który wcześniej nie jeździł z nami, został dołączony do tej grupy w trakcie przygotowań, kiedy już cały program był przygotowany wcześniej. No i stoimy przy płocie, przy siatce, z nosem na tej siatce, daleko żubry, niewidoczne nawet przez osoby widome. widzące, bo te żubry gdzieś tam daleko były, nie, myśmy bardziej słyszeli niż widzieli. Szymon z całym swoim takim charakterystycznym poczuciem humoru, stojąc tuż obok mnie, mówi takim głosem przygnębionym: ciekawe, kto wymyślił ten atrakcyjny wyjazd na oglądanie żubrów. A ja mówię: Szymon, wybacz, ale to był mój pomysł. No i następnego roku już zaczęliśmy jeździć do Niedźwiedzia, do Minizo, gdzie każde zwierzę można było sprawdzić, zobaczyć także manualnie, czyli głaskać każde ze stworzeń, które dawało się dotknąć, i to było takie doświadczenie też. Także no, czasami się potykamy, prawda? Też w dobrych chęciach wzajemnie się uczymy.
Można się potknąć, tak jak słynna historia, można ją tu wspomnieć, bo ona też już była poza kuluarami, jak to opowiadał mi ją ksiądz prymas Wojciech Polak, którego też serdecznie tutaj z tego miejsca pozdrawiamy. Został zaproszony przez Krajowego Duszpasterza Niewidomych księdza Andrzeja Gałkę. Zadzwonił do niego, mówi: Wojtek, przyjedziesz tam, poopowiadasz tym niewidomym trochę. A prymas tak wtedy, nie wiem, czy się zamyślił, czy coś, mówi: Andrzej, ja nie przyjadę. Dlaczego? Ponieważ ja nie znam migowego. A ksiądz Andrzej mówi: Wojtek, ty się tym nie przejmuj, dlatego że oni może i nie widzą, ale bardzo dobrze słyszą.
No tak.
Także takie anegdoty są z duszpasterzowania niewidomym. I teraz przechodzimy do tematów innych niepełnosprawności, czyli tutaj wszystkie grupy autystów, osób głuchoniemych. Czy to jest pewna jakaś trudność duszpasterzowania takim osobom?
Znaczy ja myślę, że ta największa trudność to jest to, co mówiliśmy, czyli opór, który człowiek odczuwa w sobie i z doświadczeniem nabywa też pewnej wprawy, nabiera też dystansu do samego siebie. To, co powiedzieliśmy w tych historiach anegdotycznych, nabieramy pewnego dystansu do siebie, zaczynamy godzić się na to, że mamy prawo popełniać błędy, mamy prawo pewnych rzeczy się uczyć, mamy nawzajem się na te rzeczy otwierać. Więc to jest, myślę, taka rzeczywistość, która się dzieje z czasem, z nabywaniem doświadczeń, ale też taką wzajemną otwartością na siebie.
Mieliśmy takie też doświadczenie na kawałku nieba, gdzie taki niepełnosprawny Zbyszek był podekscytowany tym, bo on jeździł całe życie na wózku. Jak miał okazję wejść do wody i poczuć, jak to jest przyjemnie być w wodzie.
Dla niektórych to będzie właśnie wejście do wody, dla niektórych to będzie wejście do kościoła, bo na przykład nie chodzą i odkrywają też z różnych przyczyn ze swoich bliskich rodzin i odkrywają pragnienie. Mieliśmy też takie doświadczenia, że dla kogoś codzienne bycie w kaplicy, codzienna msza święta była pięknym doświadczeniem, które potem też przekładało się na powrót do domu. Nabywanie właśnie tych umiejętności, że obok jest ktoś, kto nie jest moim rodzicem, kto potrafi mnie przytulić, kto potrafi mnie nakarmić, kto potrafi mnie wykąpać, kto potrafi mi towarzyszyć przy spoczynku, kiedy się przygotowujemy do snu, kto potrafi ze mną posiedzieć, pogadać, z kim mogę rozmawiać o wszystkim w zaufaniu. To są takie niesamowite, piękne przestrzenie, które się otwiera wzajemnie, prawda?
Zgadza się i to też uczy nowych doświadczeń, że jednak okazuje się, że wtedy taka osoba czuje, że aha, czyli ktoś jeszcze mnie potrzebuje, ktoś ze mną porozmawia, mnie przytuli, jest blisko mnie, że umie się mną zaopiekować. To jest takie wow.
Tak,
poniekąd.
No, coś jestem warta,
dokładnie.
Prawda? To jest też ważne.
Można tak to ująć, takie odzyskanie własnej wartości. Jesteśmy tuż przed wszystkimi świętymi, a myślimy, że dla nas, jako tutaj w diecezji kaliskiej, zresztą też ksiądz biskup Damian Bryl mówił o tym, że dobrze by było, żeby pojawiła się jakaś osoba błogosławiona, a później święta, która jakby z obecnych czasów, ale przede wszystkim związana już typowo z naszą diecezją. No i myślę, księże Rafale, że dla nas taką osobą świętą, którą spotkaliśmy na swojej drodze, no to oczywiście Ania Cieluch, którą chcielibyśmy wspomnieć. Jak ksiądz wspomina Anię?
No ja Anię wspominam jako osobę niezwykle empatyczną. Jako taki chodzący uśmiech, chodzącą otwartość na osoby wszystkie, które spotykała na swojej drodze, z taką szczególną wrażliwością na osoby najbardziej potrzebujące pomocy. To miała w sobie rzeczywiście taką zdolność widzenia potrzeb ludzi i nie tylko ich widzenia, ale też takiego pragnienia wychodzenia z pomocą, zaopiekowania się tymi osobami. Ogromnie, ogromnie dużo miłości, takiej bardzo, bardzo konkretnie wyrażalnej przez obecność, przez opiekę, przez wysłuchanie, przez właśnie taką wrażliwość, którą miała w sobie. Ania to była rzeczywiście taka osoba rozpromieniona.
Pamiętam, że ona miała taki charyzmat, że to wszyscy ją podziwiali, że pomimo różnych trudów, ona nigdy w życiu głosu nie podniosła na człowieka.
Tak.
To było takie też wyjątkowe, że przede wszystkim jej zaufali rodzice osób z różnymi niepełnosprawnościami, gdy skończyła studia. To było takie niezwykłe, że młodej studentce zaufali rodzice, dzieci i od tego momentu zaczął się kawałek nieba, który trwał ponad 20 lat.
No ja tylko wycinek tego kawałka nieba ze swojego doświadczenia.
A to znam. Wspomnijmy.
Poza takimi różnymi doświadczeniami spotykania się tu i ówdzie z Anią, to taki potem już bardziej regularny sposób spotykania się miał miejsce na Winiarach, tu w Kaliszu, kiedy ona wraz z księdzem Ryszardem prowadziła dom samotnej matki i tutaj bywałem bardzo często wtedy u nich. Widziałem jej zaangażowanie, jej taką otwartość też i na Pana Boga, i na ludzi. Pana Boga w ludziach, można powiedzieć, którego odkrywała. Ogromne zaangażowanie. Ona rzeczywiście żyła tą rzeczywistością. To nie była praca, to nie była nawet posługa w jakimś wymiarze czasowym. To było życie oddane drugiemu człowiekowi.
Życie i mało tego, taka franciszkańska prostota, bo nie dosyć, że do ludzi to jeszcze każde zwierzątko musiało być zaopiekowane.
To prawda, pamiętam to, te świnki wietnamskie i różne inne rzeczy.
Pamiętam taką anegdotę, jakaś mucha gdzieś latała i ktoś ją po prostu, że tak powiem, zlikwidował, a Ania mówi, o nie, przecież ona ma dzieci, dlaczego?
Takich szczegółów nie znam, natomiast na pewno ta jej wrażliwość na otaczający świat była niezaprzeczalna.
Tak naprawdę można powiedzieć, że te rekolekcje tak naprawdę też, jak Ania organizowała, to było też dla tej młodzieży, można powiedzieć. No to jakby taka, można powiedzieć, odskocznia od codzienności, a także dla ich rodziców, że ci ludzie są potrzebni.